Państwa, temat jest bardzo rozległy, więc nie ma szans wyczerpania go, zwłaszcza, że czas już jest ograniczony i nasze możliwości percepcji też. Proszę pozwolić, że dla dyscypliny treści posłużę się tekstem, który jest przygotowany do druku, ale przedstawię z niego tylko pewne fragmenty. Za punkt wyjścia chciałbym wziąć takie znane pryncypium stosowane w ontologii, w etyce tomistycznej, mianowicie agere sequitur esse, to znaczy działanie każdego bytu zależy od samej jego istoty. To chciałbym uczynić takim mottem i myślą przewodnią mojej refleksji. Otóż odnosząc to do podjętego tematu miejsca teologii duchowości w formacji seminaryjnej, należałoby najpierw postawić pytanie o paradygmat tej formacji. Jakiego kapłana my chcemy mieć? Jakiego kapłana my chcemy uformować? Tak się składa, że przed 7 laty uczestniczyłem w takim zjeździe rektorów seminariów duchownych z całej Polski, w Krakowie, w seminarium u zmartwychwstańców. I ja to pytanie wtedy postawiłem. Jaki paradygmat, wokół jakiego paradygmatu chcemy zorganizować formację seminaryjną? I tak próba właśnie wysądowania wśród księży rektorów. Ostatecznie po długiej dyskusji zgodzono się ze mną, że takim paradygmatem powinna być duchowość. Nie specjalizacja w dogmatyce czy w innych, zwłaszcza w psychologii, ale przede wszystkim w duchowości. Dlaczego? Dlatego, że tak uczy Kościół. Nasuwa się tutaj słynne zdanie papieża Benedykta XVI wygłoszone w warszawskiej archikatedrze 25 maja 2006 roku, kiedy papież do polskich księży powiedział tak, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Więc jeżeli ma być ekspertem w dziedzinie życia duchowego, to cała jego formacja ma się wokół tego koncentrować. I cieszę się bardzo, że nasze tutaj toczące się dyskusje właśnie idą po tej linii. Z jednej strony osobiste doświadczenie życia duchowego przyszłego kapłana, ale i odpowiadająca temu wiedza teologiczna, która, podkreślam, jest pełnoprawną wiedzą akademicką, istniejącą na katedrach uniwersyteckich od ponad 100 lat, usankcjonowana nawet prawem cywilnym, bo przecież stopnie doktora habilitowanego są nadawane także z teologii duchowości. Tymczasem pokutuje w świadomości wielu odpowiedzialnych za formację kapłańską w ogóle terminologia archaiczna, kiedy jeszcze tu i ówdzie mówi się o ascetyce, o życiu wewnętrznym, to są archaiczne, nieostre pojęcia, a co gorsza, mówi się o teologii duchowości jako o takiej pseudoteologii, teologii rozrywkowej, teologii, którą ojciec duchowny przy okazji konfesjonału, jakichś tam homilii załatwia, więc po co jej poświęcać uwagę? No i mamy efekty takie, jakie mamy, o których moja przedmówczyni tu mówiła, siostra profesor Agata Mirek, że księża nie mają pojęcia o życiu zakonnym na przykład. Mogę powiedzieć to o samym sobie. W czasie moich studiów seminaryjnych przed wielu, wielu laty, które zaczynałem ponad 40 lat temu, gdyby nie oaza i kontakt z siostrami poprzez oazę, to nie wiedziałbym o ich życiu nic. Bo w ramach studiów seminaryjnych problematyce życia zakonnego poświęcono w ramach tak zwanej ascetyki, zgadnijcie Państwo ile czasu, aż 1 godzinę. Dosłownie. Nie chcę operować tutaj nazwiskami tychże wykładowców, niech odpoczywają w pokoju, ale z perspektywy czasu jest to dla mnie o tyle dziwne, że ów wykładowca miał co najmniej kilkanaście lat doświadczenia z pracy jako spowiednik w zgromadzeniu zakonnym i jako wykładowca w zgromadzeniu zakonnym, a potem jeszcze jako kapelan domu zakonnego. Więc to mnie bardzo z perspektywy czasu dziwi, że tej swojej wiedzy, tego doświadczenia nie przekazał. Natomiast zmuszony niejako prośbą jednego z moich kolegów powiedział, o wy księża to byście tylko zakonnice chcieli spowiadać. Taki był komentarz, mnie w odpowiedzi na to poświęcił jeden wykład paru ogólnym frazesom na temat życia zakonnego. Tymczasem ja po święceniach trafiłem do parafii, gdzie pracowało 33 siostry. No i wiadomo, trzeba było stanąć wobec sióstr i co im powiedzieć. I kiedy pojechałem do tegoż wykładowcy, żeby zasięgnąć radę, to on powiedział, no nie mówiłem, wy to się tylko do zakonnic rwiecie. Proszę Państwa, jak powinna być wykładana teologia duchowości w seminarium duchownym? Temat rzeka. Mam nadzieję, że uda się to przedstawić w publikacji. Natomiast, żeby się nie rozwodzić za nadto, pozwolę sobie tutaj na pewne skróty. Otóż wiemy dobrze, zwłaszcza wszyscy, którzy pracują na uniwersytecie, że nasze przedmioty wykładowe musimy opisywać w specjalnym sylabusie poprzez wskazanie trzech takich zasadniczych obszarów, mianowicie pod względem, musimy pokazać te efekty kształcenia w zakresie przekazywanej wiedzy, w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy przedmiot musi być opisany w tych trzech wymiarach, jaką chce przekazać wiedzę, jakie umiejętności i jakie kompetencje. I idąc po tej linii, chciałbym właśnie powiedzieć, jak to, przynajmniej w sensie teorii, powinno wyglądać, jeśli chodzi o wykład teologii duchowości w seminarium. Zanim to jednak uczynię, chciałbym się odnieść do tego, co jest. Otóż obecnie w Polsce funkcjonuje program studiów oparty na Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis z 1985 roku, na podstawie którego w 1999 roku opracowano Ratio Institutionis Sacerdotalis Pro Polonia, czyli to Ratio Studiorum, które mniej więcej do dziś obowiązuje. Dokument ten zdaje się marginalizować, niestety, studium teologii duchowości w seminarium. Po pierwsze, nie tylko miesza pojęcia, posługując się zamiennie archaiczną i nieprecyzyjną nazwą życie wewnętrzne, utożsamiając je z życiem duchowym i duchowością. Tutaj słuchacze moich wykładów z metodologii dobrze wiedzą, o czym mówię, że te różnice są bardzo istotne, bo powiem tylko prosto dla tych, którzy w tym momencie może są zaciekawieni problemem. Otóż, proszę Państwa, nie każde życie wewnętrzne jest życiem duchowym. Każdy człowiek ma życie wewnętrzne. Może to być bardzo bogate życie wewnętrzne, w którym nie ma miejsca na współpracę z Duchem Świętym. Ateiści, twórcy, różnego rodzaju myśliciele mają bogate życie wewnętrzne, nie możemy tego zaprzeczyć. Ale czy ono jest życiem w Duchu Świętym, życiem poddanym Duchowi Świętemu? To tylko drobny przykład tej nieostrości pojęć. Dalej. Na całą teologię duchowości, jakkolwiek by była nazywana w tym programie, przewidziano zaledwie 56 godzin wykładowych na 5 i 6 roku. To jest 3 razy mniej niż przewidziano dla muzyki kościelnej, 168 godzin. O połowę mniej niż dla studium psychologii, dla której przewidziano 112 godzin. A jeszcze mniej niż dla katolickiej nauki społecznej, dla której przewidziano 84 godziny w dawnym Ratio Studiorum, które do dziś obowiązuje, z pewną modyfikacją, że nie wchodzi w grę tamtych powiedzmy 14 czy ileś godzin, ale 15 według standardów uniwersyteckich, stąd te takie dziwne cyfry. A przypominam chociażby słowa papieża Benedykta, że kapłan ma być ekspertem w zakresie życia duchowego. Tymczasem w studiach seminaryjnych ma więcej psychologii, nauki społecznej i innych rzeczy, muzyki niż duchowości. Co więcej, mogę powiedzieć z pewnością, bo jako przewodniczący, były przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, pytałem moich kolegów z naszym stowarzyszeniu, czy ktokolwiek kiedykolwiek pytał ich, konsultował układany program. Nie spotkałem nikogo spośród środowiska teologów duchowości, których znam, aby kogokolwiek pytano, konsultowano w sprawie programu studiów teologii duchowości w Ratio Studiorum. Jedyny ślad może takiej konsultacji, powiedzmy konsultacji w cudzysłowie, to ten mianowicie, że program tych studiów jest prawie identyczny ze spisem treści książki, której byłem współautorem i współredaktorem, Teologia Duchowości Katolickiej, wydanej w 1993 roku tutaj przez nasze środowisko, naszego instytutu. Książka właśnie taka czarna, Teologia Duchowości Katolickiej, tam zaczerpnięto ten program. I teraz na szczęście, jak słyszę, podjęte są na nowo dyskusje, rozesłane zostały wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości materiały do konsultacji w zakresie teologii duchowości, więc podjęte są jakieś działania. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się wypracować w miarę dojrzałą koncepcję tego przedmiotu. Jan Paweł II w Pastores Dabo Vobis odnośnie do natury teologii, która ma być wykładana w seminarium, mówi o dwóch kierunkach jej uprawiania. Pierwszym jest studium Pisma Świętego, które powinno być duszą całej teologii, w oparciu o naukę ojców Kościoła, liturgię i historię Kościoła. To jest jeden kierunek. Drugi kierunek, pisze Jan Paweł II, koncentruje się na człowieku, który rozmawia z Bogiem, człowieku powołanym, by wierzył, by żył, by przekazywał innym chrześcijańską wiarę i etos. I ten drugi nurt teologii, według Jana Pawła II, obejmuje studium teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, a także prawa kanonicznego i teologii pastoralnej. Specjalnie akcentuję kolejność tych przedmiotów, bo jeżeli bierzemy pod uwagę ważność wymieniania ich, to proszę zauważyć, że teologia duchowości została postawiona na równi z usankcjonowanymi od dawna dyscyplinami teologicznymi, takimi jak dogmatyka czy teologia moralna. A gdyby jeszcze właśnie wziąć dodatkowo za kryterium ważności przedmiotów w formacji seminaryjnym kolejność ich wyliczania, to teologia duchowości wyprzedza prawo kanoniczne i teologię pastoralną, według sugestii Jana Pawła II w Pastores Dabo Vobis. Podobnie normy aplikative do Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana teologię duchowości wraz z teologią moralną zaliczają do dyscyplin obowiązkowych podstawowego kursu teologii realizowanego w seminariach duchownych. Duchowość należy do podstawowych przedmiotów obowiązkowych. Z tego wynika, że w studiach seminaryjnych należy dać proporcjonalnie więcej miejsca teologii duchowości niż to jest dotychczas. A o tym, że istnieje oddolna potrzeba zwrócenia większej uwagi na zagadnienia duchowe, świadczy fakt, że w niektórych seminariach od lat z powodzeniem prowadzone są wykłady z teologii duchowości w wymiarze dwu, a nawet trzykrotnie większym niż wspomniane tutaj wymiary, bez szczególnego uszczerbku dla innych przedmiotów. Jest na przykład 120 godzin i dają sobie z tym radę. W projektowaniu studiów seminaryjnych w zakresie teologii duchowości należałoby ponadto wziąć pod uwagę bardzo interesujące wnioski z ewaluacji programu zawartego w Ratio Studiorum, którą za pomocą specjalnej ankiety nasz dyrektor, ksiądz profesor Jan Miczyński i ksiądz Krzysztof Lala przeprowadzili w czerwcu 2011 roku wśród alumnów Seminarium Lubelskiego i Katowickiego. Respondenci zwracali uwagę na to, że wykłady z duchowości powinny mieć charakter praktyczny, być ubogacone przykładami z życia i skorelowane z osobistym doświadczeniem duchowym alumnów. Przyszłych kapłanów szczególnie interesują takie zagadnienia według tej ankiety jak praktyczne podstawy życia duchowego, rozeznawanie duchowe, opętanie oraz zniewolenia duchowe i odpowiednio do tego kwestie egzorcyzmu, modlitwy wstawienniczej, a ponadto rola Słowa Bożego w życiu duchowym, czyli lectio divina, współzależność życia duchowego i psychiki, duchowość mężczyzny i kobiety, a także psychopatologia życia duchowego. Spośród 18 zagadnień, jakie podaje Ratio za szczególnie przydatne dla ich życia duchowego i przyszłej posługi, uznali następujące. kierownictwo duchowe, dynamikę rozwoju duchowego, duchowość kapłańską i życia konsekrowanego. Sami klerycy się upominają o teologię życia konsekrowanego. Modlitwę, sakramenty oraz maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Ankietowani alumni postulowali uwzględnienie nowych tematów w wykładach z duchowości, jak na przykład duchowość małżeństwa i życie duchowe w związku niesakramentalnym, walka duchowa, duchowość liturgii, duchowy wymiar przepowiadania Słowa Bożego i jego stosowanie w spowiednictwie, zagadnienie charyzmatów i na przykład problem skrupułów. Uwzględniając zarówno sapiencjalny charakter teologii duchowości, jej ścisłe powiązanie z innymi dyscyplinami teologicznymi, zwłaszcza z dogmatyką, przede wszystkim z dogmatyką, a nie moralną, co jest anachroniczne, jak również powyższe postulaty i dynamiczny kontekst życia Kościoła w Polsce, w seminaryjnym studium teologii duchowości należałoby dążyć do osiągnięcia przede wszystkim następujących celów w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. I tutaj w punktach tylko wymienię, szerzej one będą omówione w publikacji. W zakresie wiedzy, jaką wiedzę należałoby przekazać przyszłym kapłanom? Mianowicie wiedzę, znajomość współczesnej terminologii teologiczno-duchowej i aktualnych nurtów teologiczno-duchowych. Wiedzę na temat powiązania teologii duchowości z innymi dyscyplinami teologicznymi. Wiedzę w zakresie biblijno-patrystycznych i liturgicznych podstaw życia duchowego. Antropologicznych i dogmatycznych podstaw życia duchowego. Historyczno-społecznych procesów kształtowania się postaw duchowych i stylów życia duchowego, konkretnie mówiąc szkół duchowości, ze szczególnym akcentem położonym na polskie środowisko. Na marginesie powiem tak, no, powtarza się stale nasze narodowe doświadczenie. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Mamy importowanych ewangelizatorów, mamy importowaną literaturę, a swej rodzimej literatury nie znamy. I nie wiemy o tym, że wiele z dzieł naszych polskich rodzimych autorów, tych dawniejszych i nowszych, ma istotny wpływ na życie duchowe ogólnokościelne. Tego nie wiemy. Księża o tym nie wiedzą. Fascynują się jakimiś właśnie autorami wątpliwego pochodzenia, nie zdając sobie sprawy, że my mamy naprawdę perły literatury duchowościowej porównywalnej z klasykami takimi jak Teresa od Jezusa, Jan od Krzyża, Roysbreck, Tauler czy inni. W programie studiów należałoby przekazać klerykom wiedzę w zakresie właśnie najważniejszych dzieł należących do klasyki literatury ascetyczno-mistycznej, wiedzę na temat rozwoju duchowego i jego uwarunkowań psychicznych, problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych. Z powszechnym faktem, że księża dla księży mistyka to są zjawiska nadzwyczajne, chodzenie po suficie, podczas gdy mistyka jest zupełnie czymś innym. Wiedza na ten temat. Dalej. Wiedza na temat kierownictwa duchowego, rozeznawania duchowego, precyzyjnych kryteriów rozeznawania duchowego, duchowości kapłańskiej, duchowości życia konsekrowanego, nie tylko zakonnego, ale życia konsekrowanego we wszystkich jego 7 formach, o jakich pisze Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata. W modlitwach powszechnych mamy w liturgii, czy w innych, nawet niektóre katolickie rozgłośnie, przystępując do różańca, proponują, żebyśmy się modlili o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Bardzo dobrze, módlmy się o powołania kapłańskie. Tych 19 tysięcy sióstr jest stanowczo za mało. Ale bogactwo Kościoła jest znacznie większe. Poza tym, no, teolog kończący seminarium powinien wiedzieć, że przynajmniej od 60 lat, zarówno Sobór Watykański II, jak i przynajmniej od 30 paru lat, nauczanie Jana Pawła II wyraźnie mówi o życiu konsekrowanym, o jego 7 formach, o znacznie szerszej palecie form życia konsekrowanego niż tylko i wyłącznie wąsko rozumianym życiu zakonnym. Jest na przykład często problem. Wielokrotnie słyszałem, księża pytają, no jak instytuty świeckie, co to takiego jest? To takie siostry niechabitowe. No nie, siostry niechabitowe to co innego, instytuty świeckie co innego. Już tak trochę na zasadzie plotki. W roku 50-lecia ustanowienia Instytutów Świeckich miałem prekolekcję dla księży w Zakopanem, w Księżówce. I mając takie publikacje zawierające 20 kilka dokumentów Kościoła na temat Instytutów Świeckich, chciałem się z księżmi tym podzielić i trochę przy okazji powiedzieć. I pamiętam oburzenie wielu księży, że oni nie muszą, czy nie mają prawa wręcz znać osób, które należą do Instytutu Świeckiego z uwagi na to, że pewną cechą charakterystyczną ich jest dyskrecja. I pamiętam, jak jeden taki kapłan był oburzony, nawet użył dość soczystego słowa, jak to, żeby on jako proboszcz nie wiedział, że on tu ma osobę konsekrowaną, on potrzebuje, żeby mu kwiaty ktoś ułożył w kościele, posprzątał. On ma takich ludzi w parafii, a nie może z nich skorzystać. To jest właśnie to, co siostra profesor mówiła. Brak rozeznania w tej materii. Więc to się powinno znaleźć w studiach seminaryjnych. Dalej. Wiedza na temat współczesnych zrzeszeń w Kościele i ruchów alternatywnych oraz kryteriów ich eklezjalności. To wszystko mamy w dokumentach Kościoła, tylko tego nikt nie podejmuje. Na temat duchowości i pobożności maryjnej, duchowości misyjnej, ekumenizmu duchowego. Mnóstwo tematów, które są niezwykle ważne w pracy duszpasterskiej. W zakresie umiejętności. Wykłady z teologii duchowości w seminarium powinny obejmować takie zagadnienia jak na przykład posługa spowiednicza z rozeznawaniem duchowym. Absolwent studiów seminaryjnych powinien w sposób kompetentny i odpowiedzialny umieć prowadzić posługę kierownictwa duchowego wobec wszystkich stanów życia w Kościele. Powinien umieć praktycznie nauczać na temat modlitwy, pracy nad sobą, czy to w katechezie, czy w przepowiadaniu liturgicznym i pozaliturgicznym. Tymczasem często w różnego rodzaju przepowiadaniu ewangelizacyjnym słyszymy jak mantrę powtarzające się słowa słuchajcie, 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 tylko słuchacze nie bardzo wiedzą, co oni mają usłyszeć. Powtarza zaklęcie słuchajcie, tylko za tym nie idzie konkret. Często mówi, no trzeba się modlić, a ludzie pytają, ale jak? Właśnie studia seminaryjne powinny nauczyć, jak praktycznie przekazywać ludziom tę sztukę. Absolwent studiów seminaryjnych powinien umieć, wskutek studiów teologii duchowości, umiejętnie rozpoznawać i identyfikować stany duchowe i różnego rodzaju zjawiska duchowe, łącznie z zjawiskami paramistycznymi. W duchu eklezjalnym powinien umieć pomagać i lub animować różnego rodzaju zrzeszenia chrześcijańskie, w tym tradycyjne grupy parafialne, zwłaszcza o profilu maryjnym jak Kółka Różańcowe czy Legion Maryi czy wiele innych. Jeśli chodzi o kompetencje społeczne według tych kryteriów akademickich, teologia duchowości w seminarium powinna dać możliwość absolwentowi czy obudzić w nim potrzebę permanentnej, osobistej formacji duchowej, do której powinien umieć dobierać właściwe sposoby i środki. On sam musi mieć potrzebę formacji. Studium teologii duchowości powinno obudzić w nim poczucie odpowiedzialności za duchowy rozwój innych członków Kościoła i umiejętność służenia temu rozwojowi poprzez szeroko rozumiane duszpasterstwo czy doradztwo. Powierzone sobie zadania w Kościele i społeczeństwie, absolwent czy słuchacz studiów teologii duchowości w seminarium powinien umieć traktować w duchu miłości pasterskiej jako posłannictwo i służbę będące integralną częścią jego życia duchowego. Tutaj wspomniane przez siostrę profesor właśnie ta gotowość podejmowania posługi chociażby rekolekcyjnej w stosunku do osób konsekrowanych. I tu jeszcze cała lista różnych zagadnień, to zostawiam. W podsumowaniu, drodzy Państwo, odpowiednio do omówionych powyżej celów należałoby przemyśleć i opracować szczegółowy program seminaryjnych studiów duchowości katolickiej, jak również szerzej uwzględnić elementy duchowościowe w obszarze innych dyscyplin teologicznych, które są wykładane w seminarium. Bezdyskusyjnie wymaga to zwiększenia liczby godzin zajęć, jak również wykorzystania najnowszych metod dydaktycznych, wśród których już klasyką staje się używanie prezentacji multimedialnych. Szczególnie w środowisku przyszłych kapłanów wykład teologii w różnych jego aspektach powinien uwzględniać klerygmatyczny charakter, to znaczy prowadzić studentów do doświadczenia Jezusa Chrystusa, które u samych swych podstaw, które jest u samych podstaw życia duchowego. Taki styl wykładania teologii będzie spełniać soborowy postulat, aby seminarzyści zdobywaną wiedzę biblijną, dogmatyczną, moralną i pastoralną czynili programem własnego życia duchowego, a w posłudze kapłańskiej byli zdolni głosić ją, wyjaśniać i bronić, jak to nakazuje Sobór Watykański II w Optatam Totius nr 16. To z kolei wymaga przekonania samych wykładowców seminaryjnych do uwzględniania szerzej elementów duchowościowych w ich własnych wykładach. A zatem przekaz wiedzy duchowościowej nie powinien spoczywać wyłącznie tylko na wykładowcy, specjaliście w tym zakresie, już nie mówimy o ojcu duchownym, ale na wszystkich wykładowcach. Tak na marginesie, znowu taki troszkę rzut retrospektywny, kiedy zostałem wybrany sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości w 1989 roku, rozpisaliśmy wtedy, ja rozsyłałem na polecenie księdza profesora Słomki do wszystkich seminariów, do kurii diecezjalnych, do wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich, taką ankietę z zapytaniem, czy są osoby mające co najmniej licencjat kościelny z duchowości i jaką pełnią funkcję, czy pełnią funkcję formatorów odpowiednio w seminariach, w nowicjatach. Tych odpowiedzi było kilkanaście, z czego wynikało, że tylko kilka osób takie funkcje pełni. Po głębszym rozeznaniu stwierdziłem, że do rzadkości należały seminaria, gdzie ojciec duchowny miał przygotowanie specjalistyczne w zakresie teologii duchowości. Dzięki Bogu w tej chwili sytuacja jest zgoła odwrotna. Chyba na palcach jednej ręki policzyłoby się takie seminaria, jeśli w ogóle jeszcze są, w których by przynajmniej jeden z ojców duchownych nie miał specjalistycznych studiów w zakresie teologii duchowości zrealizowanych w kraju lub za granicą. Więc pod tym względem sytuacja znacznie się poprawiła, ale to nie rozwiązuje problemu, bo wymaga przede wszystkim stworzenia możliwości, aby tę teologię wykładać w znacznie większym wymiarze. Podsumowując, dowartościowanie teologii duchowości w całokształcie formacji seminaryjnej powinno wynikać z przyjęcia nowego paradygmatu kapłana na miarę trzeciego tysiąclecia. To zaś wpisuje się w wielkie zadanie, jakie Kościołowi przyszłości wytyczył święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novum Millennio Inne Unte, stwierdzając, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Natomiast w orędziu na 39. Światowy Dzień Modlitw o Powołania w 2002 roku święty papież napisał: trzeba uczynić wszystko, aby powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, istotne dla życia i świętości ludu Bożego, wciąż znajdowały się w centrum duchowości, działalności duszpasterskiej i modlitwy wiernych, gdyż, jak zauważył w przemówieniu do Kolegium Kardynałów i Kurii Rzymskiej 28 czerwca 80 roku Jan Paweł II, kreśląc główne ramy swej pasterskiej posługi, problemem kluczowym dzisiejszego Kościoła są przede wszystkim seminaria, tak powiedział Jan Paweł II w 80 roku. Problemem kluczowym dzisiejszego Kościoła są przede wszystkim seminaria. Tam bowiem przygotowują się do posługi w Kościele przyszli duszpasterze. Od tego, jak zostanie ukształtowane ich esse, w znacznej mierze będzie potem zależało ich agere, co ma ogromne znaczenie dla życia i misji Kościoła Chrystusowego w świecie.